środku dnia.
Za nami festiwalowe lato. Wczoraj skończyło się Opole, wcześniej był festiwal w Sopocie, męskie granie i wiele, wiele imprez, które powróciły po rocznej przerwie. Publiczność rok temu była ich pozbawiona, przynajmniej w znacznej większości. W tym roku udało się zorganizować większość planowanych koncertów. Tęsknili artyści, publiczność, no i także my radiowcy, bo granie na żywo zawsze dostarcza innych emocji niż słuchanie muzyki z płyt, czy też teraz pewnie częściej z telefonu. Poziom tegorocznych festiwali był różny, o czym też porozmawiamy, ale głównym tematem dzisiaj będzie polska piosenka. W jakiej kondycji są polscy artyści? Czy tworzą na poziomie? A zarazem, czy to, co piszą, wpada w ucho i czy śpiewamy później gdzieś w drodze do pracy te piosenki i fragmenty tekstów? W naszym studiu Arkadiusz Kozłowski, dyrektor Anteny Radia Poznań. Dzień dobry, panie
Dzień
dyrektorze.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Oprócz tego, że dyrektor Anteny to także wielki fan muzyki i znawca, no właśnie, co w tym roku wpadło panu w ucho?
Jedna piosenka. Może dlatego, że zrobiona w starym, dobrym, festiwalowym stylu festiwalu opolskiego. Bo przypomnijmy, to nie było tak, że jak dzisiaj, że od razu ujawnię moją opinię w jakiś sposób, że w Opolu śpiewają, mija następny dzień, nikt już tego nie pamięta. Kiedyś, przypomnijmy państwu, szczególnie tym młodszym, że premiery festiwalowe po festiwalu w Opolu dopiero nabierały życia, nabierały tempa, cała Polska je śpiewała. Jeżeli mówimy o piosence, która u mnie została, to trio, które gramy w naszym radiu, nazywa się Puton Rock. To są starzy wyjadacze, Jerzy Grunwald, Tadeusz Puton i Janusz Hryniewicz, Mamy Lato. Piosenka taka właśnie zwiewna, lekka, słoneczna, wielogłosowa, w starym stylu zaaranżowana. No tak powinien wyglądać moim zdaniem. Przebój lata. Ja oczywiście wszystkie moje opinie musicie państwo jednak też podzielić przez moją datę urodzenia. Oczywiście ja mam swoje lata i pewne przyzwyczajenia i pewne wspomnienia
zostały. No nie, bo tak by, okej, kwestia gustu to jest jedna rzecz i o niej nie musimy rozmawiać, bo każdy lubi, jeden lubi blondynki, drugi lubi szatynki i tak dalej. No jeden lubi rocka, drugi woli elektroniczną i to ten. Ale chodzi o to, że w tej przestrzeni takiej publicznej, to co państwo słyszą w radiu, no to są takie piosenki, które od razu wpadają w ucho i potem aż wiercą w tym uchu, potem gdzieś chodzimy, prawda? To w nas zostaje, nawet jesteśmy czasami źli, że ta piosenka ciągle się do nas przykleja. No i czy takie piosenki państwo mają? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, a teraz skoro pan powiedział o tym Puton Rock, to może posłuchajmy. Trochę mi się przypomniała piosenka formacji Nieżywych Schabów, lato wszędzie zwariowało, szalało moje serce. Piosenka ta na pewno będzie jeszcze aktualna przez 2 tygodnie, dopóki astronomiczne lato będzie. Proszę państwa, polska piosenka, jaka jest, w jakim jest stanie? Wczoraj zakończył się festiwal w Opolu. Oceniany bardzo różnie przez tych, którzy go oglądali. Po pierwsze był bardzo długi i po drugie bardzo długie transmisje były, bo ktoś obliczył, że 3-godzinne prawie, że tam były takie sety, nie tak jak w komercyjnych telewizjach, że można sobie wyjść na chwilę, żeby zrobić herbatę, bo reklamy lecą, tylko tu non-stop jednak, więc rzeczywiście maraton. Czy tam coś na tym festiwalu się panu spodobała, jakaś piosenka, czy coś wpadło w ucho, czy ta konwencja jednak już się przejadła trochę takich festiwali?
No najważniejsze w takim festiwalu powinny być ten element premier. No bo to jest jak gdyby ustawienie tego, co się będzie działo w polskiej muzyce na najbliższe miesiące. I no tu muszę powiedzieć, że byłem bardzo mocno rozczarowany. Ale to tak, ja mam, powiem to na wstępie, negatywną opinię o tym, z drobnymi wyjątkami, o tym, co się dzieje we współczesnej polskiej muzyce. Zaraz powiem dlaczego. I tak naprawdę zarówno festiwal opolski, jak i te wcześniejsze, one nie są w stanie, które były i polsatocki, i TVN-u, nie są w stanie wycisnąć więcej z rzeczywistości muzycznej, tej tu i teraz, która się dzieje. I ja bym tu akurat organizatorów nie winił. Oczywiście można byłoby jednak rzucić tych swoich ludzi, którzy to organizują pół roku wcześniej i gdzieś szukać w domach kultury, w jakichś małych klubach, nawet w garażach. Ale no, to już nie te czasy.
To chyba nie jest też takie proste, bo kiedy artysta, który gra w garażu, stanie przed sceną takiego festiwalu jak Opole czy Sopot, to mogą się nogi ugiąć. Tam jednak profesjonalizm jest wymagany.
Ale nie zakładajmy, że ludzie grający w garażu są nieprofesjonalni. Bardzo często jest tak, że po prostu nikt nie dał im szansy. To też tak wygląda. To jest choroba, ale nie tylko polska, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszej muzyce. To jest światowa choroba. Choroba pewnego standaryzacji. To jest najgorsze, co nas mogło spotkać.
Przegrywamy z inżynierem Mamoniem, zdaje się.
Tak, ale też...
Bo to nie chodzi o piosenki, tylko o styl. Po prostu lubimy tylko ten styl, który jest taki po prostu, że uśredniony. Taki.
Powiedzmy sobie, że w tej chwili najważniejsi są producenci, co jest zupełnie absurdalne. Producenci, jak państwo zwrócicie uwagę, ja to zawsze podkreślam, przy tych wielkich, nawet amerykańskich czy europejskich przebojach tych artystów topowych, to nagle się okazuje, że tam jest 6-12 producentów. To co oni? To każdy robi jeden wers? To znaczy, że to jest produkcja. Że to równie dobrze całe te korporacje i ci producenci mogliby robić śrubki. No, kiedyś wychodził Bob Dylan i on, przepraszam, że ja tak ciągle odnoszę się do starych czasów, jak mówię, z racji metrykalnej, ale też z racji tego, jaka to była kiedyś potęga muzyczna i emocjonalna muzyka, która wówczas była tworzona. I on najpierw, przede wszystkim on wiedział, co chce i nie pozwolił na to, żeby ktoś mu się w tym grzebał, że wiedział, że jest wartościowy, że ma coś do przekazania i żaden producent nie będzie ustawiał mu tych klocków. Dzisiaj to wygląda tak, że wyłapujemy jakiegoś młodego człowieka, który jeszcze w życiu tak naprawdę nic nie przeżył. Ustawiamy go, dajemy do faceta, który robi mu garnitury, do innej kobiety, która czesze go. Tych 12 producentów przygotowuje mu to nagranie, daje mu, masz chłopcze, tu zaśpiewasz, my ci jako korporacja dajemy wielką szansę i on śpiewa. A że jest to zrobione według standardu, no bo tak jak Mamoń, no ludzie chcą słuchać podobnież tego, co już słyszeli. Ale tu chodzi o ten standard z ostatnich lat. To wszystko jest w takim jednorodnym sosie. I tak też wygląda na przykład premiery w Opolu. Dla mnie to wszystkie te nagrania, wychodzi jakaś kobieta i dla mnie to kiedyś wychodziła Ewa Demarczyk. I ta Ewa Demarczyk zaśpiewała, Marek Grechuta, Skaldowie, i oni byli tak indywidualni, że nie można ich było zamienić, nie można było ich pomylić z kimkolwiek. A dzisiaj wychodzi ta młoda kobieta, śpiewa i tak naprawdę, gdyby przymknąć oczy, to 500 innych osób mogłoby tak samo zaśpiewać i kojarzy nam się z takim stylem, który gdzieś już słyszeliśmy. I to jest najtragiczniejsze, ta standaryzacja, brak indywidualności i moim zdaniem także brak u artystów, bo ja nie twierdzę, że nie mamy zdolnych, ale brak oporu wobec wchłaniania przez duże korporacje, które potem mielą nas jak to mięso do puszek konserwowych.
No tak, i teraz piosenki piszą komputery, bo nawet piosenki Nirwany na podstawie algorytmu wcześniejszych utworów też komputery tworzyły. No i teraz nawet ABBA tak samo będzie występowała. Nie wiem, czy
Tak. Ale mimo wszystko te piosenki to napisali ludzie, jeżeli chodzi o ABBA.
Te wcześniejsze teraz, to nie mam pewności.
Też,
bo
nie,
brzmią jak z drugich stron EPEX sprzed 40 lat trochę, na nowa przynajmniej.
Ja bym tu bronił jednak, jeżeli już mówimy o ABBA, broniłbym, bo i o tym mówiłem też w swoim programie, trzeba wziąć przede wszystkim to, że ci panowie, kiedy pisali największe swoje przeboje, mieli po 30 kilka lat, byli młodzi, rozkochani, świat należał do nich, uczyli się życia, wchłonęli, byli popularni. Inna motywacja do tego działania, to wszystko było pulsujące, młode, rozpoznawalne dopiero. Dzisiaj mają po 70 parę lat, moim zdaniem, jak na swój wiek i na dzisiejsze siły witalne, to i tak skomponowali przyzwoite nagrania.
Sama marka sprawia, że odtwarzalność tego będzie przeogromna. To teraz wróćmy na chwilę do festiwalu debiutów i krótka próbka tego, co było. Akurat nie tak, co wygrało, bo ja obstawiałem zupełnie innego artystę, Bartka Królika, który wystąpił. On jest akurat już też, można powiedzieć, starym wyjadaczem, bo i w Sea Stars występował i też własny projekt już ma pan od muzyki. Zakochana, tak jest tutaj piosenki. Bartek Królik, Zakochana, to jest jedna z premier tegorocznego Opola. Panie Marcinie, dzień dobry, witam.
Dzień dobry. I właśnie tak już przed chwilą mówiłem, że jakby to muzyka ponad podziałami przed chwilą, godzinę temu w TVN-ie, także szybciej działa niż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a teraz u was w radiu i można, prawda?
No bo może to jest tak, że takie piosenki, które są dobre, to one nie potrzebują politycznych paszportów.
Dokładnie, prawda? I można ładną piosenkę posłuchać i tu jest wszystko super, a co do Abdy, to właśnie odsłuchałem przedwczoraj obydwu utworów tych nowych, które weszły na Spotify, przepraszam za reklamę, akurat tam słucham. No i muszę powiedzieć, że zachowany jest naprawdę jeden do jeden klimat Abdy z tamtych, naprawdę, muzycznie. Wszystko się zgadza. Słucham i to nie jest tak, bo czytałem różne komentarze tam potem na tym YouTubie, że odgrzewane kotlety, tam straty, takie rzeczy, co mi się nie podoba. No naprawdę, jeśli chodzi o styl, muzyka, wszystko jest wytrzymane. Może szczerze to włączyłem się, jak zapowiadał pan, jak kończyliście mówić o Abdzie. I jakby nie za bardzo...
Miał być o polskiej piosence, no ale trochę zeszliśmy przy okazji mówiąc o Abdzie. Tak, panie Marcinie, bardzo panu dziękuję, bo Abba też jest takim przykładem, bo przecież możemy powiedzieć, że tak samo Trubadurzy, którzy wczoraj wystąpili w Opolu z różnym efektem, natomiast no, to są artyści z tamtych lat.
Oczywiście, bo teraz już nie, że tak powiem, nie utożsamiając się żadnymi festiwalami, który lepszy, który gorszy. No szczerze nie oglądałem tego, nie oglądam z przekonania tych festiwali, które odbyły się wczoraj, ale no, myślę, że muzyka jest rzeczywiście ponad wszystko i niech ona taka zostanie. I rzeczywiście włączenie wrzucania muzyki w politykę jest bardzo nie na miejscu. I też nie lubię, jak politycy ze wszystkich stron jak gdyby przyklejają sobie ordery wykonawców i mówią, że to jest nasz wokalista. Nie, wokaliści są zawsze publiczności, jakby to nie było. I jakby, nie wiem, jakby i każdego typu muzyki, czy disco polo, czy popu, czy rocka, czy heavy metalu, czy wszystkich, to są artyści, są publiczności.
Ale
i przy tym zostają.
Wie pan co, ale moim zdaniem także sami artyści się w to jak gdyby wpędzają.
Tak,
bo oni też się zaczynają się samo określać bezsensownie zupełnie.
Dokładnie tak jest i w tym podsycają nieraz niepotrzebnie emocje, a rzeczywiście muzyka, niech chociaż coś zostanie nieupolitycznione, bo już sport mamy upolityczniony. Wszystkie rzeczy, które są dla ludzi miłe, przyjemne, zaczynają się robić coraz mniej miłe, przyjemne i to jest niefajne, bo chyba spędzamy się w taką spiralę takich niepotrzebnych, złych, negatywnych emocji, a muzyka zagodzi
obyczaje.
Czasami tak.
Wszystkiego dobrego.
Panie Marcinie, dziękuję panu bardzo i no, audycja w środku dnia bez pana Rafała, to wiadomo, nie jest taka możliwa. Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I pan oglądał to pole, niech mi pan powie, czy nie?
Przycisie radyjko, moment, przycisie, co by nie sprzęgało za dużo, tak. No to tak, no większością oglądałem, ale trochę wczoraj skakałem, że tak powiem, trochę na Krawczyka, no i jednak tych polskich kopaczy, piłkarzy patrzałem, no bo akurat no, się trochę to pokrywało, no 7-1 wygrali, ale jeszcze dzisiaj jest powtórka, słyszałem właśnie po godzinie 20 na prośbę widzu chyba z godzinkę z tego koncertu Krzysztofa Krawczyka, ale znaczy tych przebojów, którzy śpiewali ci artyści, no ładnie, no nie powiem. No to już 58 festiwal, ale muszę powiedzieć, że jeszcze dzisiaj będzie no scena alternatywna, panie redaktorze, od 21, także też jeszcze będzie najnowsze, tak do końca ten festiwal się jeszcze nie skończył.
Aha, no tak, 4 dni to piątku.
No, jeszcze do końca się nie skończył, jeszcze dzisiaj będzie, ale to nie to. Cieszę się, że pan wrócił po urlopie, wypoczęty pan, z tego co słyszę i zawsze pełen optymizmu, także to jest bardzo fajne. No i też pozdrawiam Arkadiusza Kozłowskiego. Panie Arkadiuszu, pamiętam jak pan jak czasami...
Ja pana nieustająco pamiętam, to nie ma takiej możliwości, żebym pana nie pamiętał. Oczywiście. Lubimy sobie w soboty porozmawiać także.
Oczywiście, a jeszcze panu gratuluję, bo ja to dzisiaj w Radiu Poznań słyszałem, któryś tam wiadomości, nie wiem o której godzinie, już nie pamiętam, bo to już pamiętam trochę w wieku 50+, to czasem się kręci, czy była 8, czy 7, czy 9, czy który to był serwis. No, że pan został wyróżniony nagrodą z Ministerstwa Kultury. Serdecznie gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Gloria Aris.
W ogóle radiofonii w Polsce i przede wszystkim naszego Radia Poznań. Bardzo serdecznie.
Panie Rafale, dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy
a zapomniałem, że 18 stopni powiedzieć. I godzina 12:30.
Ja mam 36. Bardzo dziękujemy, panie Rafale. Pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry. No właśnie jadę samochodem i usłyszałem tutaj
o polskiej piosence dzisiaj rozmawiamy.
O polskiej. No nie słucham, jakby z przekonania, wie pan. Ale tu słyszałem, bo mam radio włączone, no stanąłem i rozmawiam, więc nie jadę w ogóle, żeby tutaj jak policja mnie słyszy, żeby nie myśleć. Tak jest. stanąłem, wie pan. No tak, ci wszyscy artyści się odzywają politycznie, oni są tacy wielce zaangażowani, mądrzy i prawdy oczywiste. No oczywiście, prawda oczywista jest kłamstwem, jak my wszyscy dobrze wiemy, wie pan. Kiedyś będąc, mieszkając w Anglii, byłem na koncercie Animals. No nie tylko oni tam grali, bo Yardbirds i Zombies razem. No po raz trzeci byłem, bo dwa razy ich w Polsce widziałem. Ale nie o tym chcę mówić. No i grali, wie pan, z oryginalnego składu był już tylko Johnny Steele, pierwszy perkusista, który potem w grudniu 65 już nie grał, bo tam kto inny go zastąpił, ale mniejsza z tym. No i nagle grają i tam opowiadają, wokalista mówi, że musimy sobie zdać sprawę, że my niepotrzebnie za granicę wyjeżdżamy. Mówię, jak za granicę? No ale po co my do Afganistanu jedziemy? Musimy opuścić ten Afganistan. To było z 5-6 lat temu chyba. Musimy opuścić ten Afganistan, bo nasze wojska tam niepotrzebnie. No i zaczęli grać We Gonna Get Out of This Place, wie pan, od razu. No i to mnie tak zniesmaczyło do tych całych Animalsów, zresztą to już były popłuczyny po tych oryginalnych oczywiście, no ale grali utwory Animalsów, bo z tego żyją.
Czyli panie Krzysztofie, pan nie lubi, kiedy artyści bez względu na to, w jakim kraju jesteśmy, nawiązują do polityki bieżącej.
Tak, jestem wrogiem politycznej poprawności i szczególnie jak się właśnie artyści na ten temat wypowiadają, a nie znają w ogóle tematu, w ogóle nie znają realiów i chcą zabłysnąć, nie wiem, czy właśnie politycznie, mentalnie, czy nie wiem po co.
No panie Krzysztofie,
jestem tego przeciwnikiem.
Bardzo panu dziękuję. 61 865 4654, gdyby państwo chcieli się dołączyć. Dzisiaj rozmawiamy o polskiej piosence, tak generalnie o różnych festiwalach i teraz pozwolą państwo jeszcze takie małe wtrącenie odnośnie tego, co się działo w tym roku. Połączymy się teraz z Dorotą Nowakowską z Męskiego Grania, bo to duża ogólnopolska impreza, która w dużym stopniu nadaje też ton polskiej scenie muzycznej. Pani Doroto, czy artyści tęsknili za graniem na żywo? Czy publiczność reagowała w tym roku inaczej? Czy było widać ten rok przerwy w koncertowaniu, no i tęsknotę za świeżym powietrzem, no i graniem na żywo?
Tutaj myślę, że warto wspomnieć przede wszystkim o koncertach, jakie zrealizowaliśmy, o piątkowych koncertach, jakie zrealizowaliśmy, czyli w związku z tym, że w ubiegłym roku przez pandemię jako Męskie Granie nie wyjechaliśmy w trasę. Mieliśmy jedynie jeden koncert w 100% live streamingowany, który odbył się w sierpniu. W tym roku podjęliśmy decyzję, że z uwagi na to, że trasa startuje, zmienimy troszeczkę formułę Męskiego Grania i bardzo chcieliśmy, aby zeszłoroczna orkiestra w składzie Daria Zawiało, Igo Król wyjechali również w trasę i tak, aby byli oni również docenieni i mogli się pojawić z trasą koncertową, z publiką. Reakcja, jaka nastąpiła i przede wszystkim odczucia artystów były naprawdę niesamowite, bardzo emocjonalne i jesteśmy bardzo zadowoleni, że Męskie Granie Orkiestra 2020 wyjechało w trasę i miało szansę pokazać się szerszemu gronu i publiczności, bo jednak emocje, jakie temu towarzyszą i możliwość właśnie rezonowania z publicznością i ta energia jest czymś niezastępowalnym. Także super, że udało się to zrealizować. Ja i myślę, że na to pytanie, jak artyści reagują na powrót i na możliwość grania, właśnie najlepiej to obrazuje, czyli te emocje są czymś niezastępowalnym i one nie da się tego zastąpić żadnym graniem online'owym.
A jak duża pani zdaniem jest ta kwestia ryzyka, bo przecież przygotowując taki festiwal, czy też taką serię koncertów jak Męskie Granie, to się zaczyna rok wcześniej, rok temu te perspektywy związane z tegorocznym latem były no niezbyt optymistyczne, no to są przede wszystkim inwestycje finansowe, no ale także artyści muszą się jakoś poświęcić. No to jest pytanie właśnie, skąd w takich momentach brać inspiracje i siły do tego, by taki festiwal wymyślać?
Tak, ja powiem, że ten rok również był bardzo ciężki w kontekście podjęcia finalnej decyzji, z uwagi na to, że rozporządzenie zostało opublikowane w maju i też w maju, w zasadzie do maja, my przygotowując trasę, myśląc o tegorocznym męskim graniu, również myśleliśmy w kategoriach dwutorowych, czyli z jednej strony opcję pandemiczną, bardziej live streamingową, z drugiej strony opcję trasy koncertowej. I jako projekt staramy się działać bardzo odpowiedzialnie i bezpieczeństwo jest dla nas kluczem i podstawą, bezpieczeństwo naszych fanów, dlatego też finalne przygotowania i finalne go na to, że męskie granie w tym roku wyjedzie w trasę, decyzja zapadła 26 maja, więc bardzo późno. I też myśląc odnośnie przyszłego roku, tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, więc oczywiście bardzo chcielibyśmy móc wyjechać w trasę na fulla i tutaj z pełną energią i na 100% możliwości lokalizacji, w jakich będziemy, ale no, na pewno wydarzenie będzie również projektowane analogicznie, tak jak było w tym roku, jak i też właśnie z możliwością powiększenia się i z możliwością bycia na 100%.
Hymn męskiego grania i ciebie też bardzo. Piosenka ta była najczęściej odtwarzanym utworem w czasie wakacji w Polsce. To znaczy, że chyba jednak chcemy słuchać polskich piosenek. W jakiej kondycji jest polska piosenka, pani zdaniem?
Myślę, że polska piosenka jest w kondycji dość dobrej, żeby nie powiedzieć bardzo dobrej. Też czas pandemii de facto sprzyjał twórcom w kontekście tego, że mieli wreszcie możliwość mieli po prostu więcej czasu na to, żeby tworzyć i mamy obecnie bardzo dużo nowych płyt, nowych kawałków wypuszczonych de facto postpandemicznie. A odnośnie piosenki Ciebie też bardzo, jako projekt męskiego grania jest to nasz 12. singiel. Bardzo się cieszymy, że został on tak pozytywnie przyjęty przez fanów projektu, z uwagi na to, że jest on zupełnie inny niż te poprzednie. Nie mamy tutaj tej gitary i tego bardziej rockowego brzmienia, ale głównie tej gitary. Jest to dosyć spokojniejszy kawałek, także który był ryzykiem po naszej stronie. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że został on tak pozytywnie przyjęty przez polską publiczność.
Dorota Nowakowska, Męskie Granie, dziękuję bardzo. No i to jest fakt, że do Poznania na te koncerty Męskiego Grania rejestrację widziałem z całej Polski. I to też że jednak o czymś świadczy, że ludzie chcą słuchać dobrej muzyki i w dobrych wykonaniach. I
tak, ale powiedzmy sobie jednoznacznie, Męskie Granie jako projekt koncertowy, muzyczny jest świetnie przygotowany. To jest wszystko przemyślane. To dobór artystów jest naprawdę na najwyższym poziomie. To jest generalnie rzecz biorąc unikatowy projekt muzyczny. Dlatego osiągnął sukces, ale to trzeba usiąść, pomyśleć, ustawić artystów do odpowiedniego pomysłu. I będzie sukces i od wielu lat właściwie. Ale to powiedzmy też, że to jest jedyny tego rodzaju, nazwijmy to festiwal, taki objazdowy, który zyskuje taką masową aprobatę. Przede wszystkim kluczowy jest dobór artystów, bo ja nie twierdzę, że w polskiej muzyce współczesnej nie można wyselekcjonować rzeczy wartościowych. Można, tylko no, nie zawsze, nieraz chcemy iść na skróty. Szybko zarobić. Ja nie zgodziłbym się, jeżeli mogę się na słowo z panią wypowiadającą wcześniej, że jest świetna kondycja polskiej muzyki. To moje pytanie brzmi, dlaczego nikt nie kupuje płyt? Dlaczego artyści wydają płyty? Ja mam kontakt z setkami artystów. Zmuszeni są do wydawania płyt za własne pieniądze, na własny rachunek, bez jakiegokolwiek wsparcia.
Panie dyrektorze, bo dzisiaj już nikt płyt nie kupuje.
No ale dlaczego?
Zwłaszcza młodego pokolenia.
Dlaczego nie kupuje?
Bo mają Spotify, a mają...
Ale mamy jeszcze stare pokolenie. Dlaczego ono nie kupuje? Bo nie ma co kupić.
No bo dla nich muzyka już została nagrana.
Nie, dawno. Jeszcze nadal jest. Od wielu lat mówimy o tym, że nikt nie kupuje płyt, a nagle objawił się zespół Phil. To już było w okresie, kiedy ty mówisz, że płyta umarła.
I nagle to było 10 lat temu.
No ale nie szkodzi, to wtedy już mówiono o śmierci płyty kompaktowej. I nagle sprzedało się 300 tysięcy egzemplarzy. No, to nie jest tak. Po prostu nie ma muzyki, której pokolenie moje, wcześniejsze, chciałoby kupić. Nie ma tej muzyki.
Ja sobie próbuję przypomnieć, kiedy ostatnio słuchałem płyty kompaktowej. Ale
ja słucham nieustająco.
Bo mi się popsuł odtwarzacz i już nie naprawiam go po prostu, bo nie potrzebuję. Panie Konradzie, dzień dobry. Dziękuję za cierpliwość. Długo pan czekał.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gratuluję oczywiście panu redaktorowi nagrody.
Dziękuję
no
bardzo.
No ale cóż, jak to w moim przypadku bywa, no nie do końca się zgadzam. Jestem z pokolenia bardzo zbliżonego. Jeżdżę na koncerty, byłem w Jarocinie, byłem na męskim graniu, wybieram się do spotka na rocznicę. Płyt kompaktowych się nie kupuje, bo po prostu się kupuje. Koniec. Kropka. I walka z tym jest typowo...
Panie Konradzie, nie słyszeliśmy kluczowego. Nie kupuje się, bo akurat przerwało.
Po prostu się nie kupuje.
Aha, bo się nie kupuje.
Pamięta pan historię, że nie kupuje się płyt winylowych? Bo się nie kupuje i co się stało? Wróciły.
Płyta winylowa ma zupełnie inny kontekst. Ma kontekst zbieracki, ma kontekst jakości dla tych, którzy chcą słyszeć trzeszczenie. Ale dobra, ja chciałem tak naprawdę dwa zdania również powiedzieć na temat tego, czy artyści mają prawo, a moim zdaniem nawet obowiązek, zajmować jakieś stanowisko polityczne. Jak świat światem, artyści byli liderami zawsze. Fajnie, jeżeli będą do dzisiejszego dnia. I bardzo się cieszę, że oni mają tyle odwagi, że w różnych sytuacjach swoje racje przedstawiają. Taki jest moim zdaniem ich obowiązek. I albo możemy się z tymi racjami zgadzać, albo nie, albo możemy popierać je, albo możemy się zniechęcać do artysty, albo możemy jeszcze bardziej budować swoją relację z nim, bo czujemy, że myśli tak samo jak my. Ja myślę, że to jest prawo i wręcz obowiązek. Są to jednak osoby, które znajdują dużą ilość odbiorców, którzy są skłonni płacić za obecność na ich koncertach. No to chcą usłyszeć z ich ust to, o czym oni myślą. I albo ich wygwizdują na meczach siatkówki, albo klaszczą.
Panie Konradzie, dziękuję bardzo,
za
ten telefon. Pamiętamy czasy lata 80., kiedy w czasie komuny Manam występował, który był de facto też zespołem zakazanym w tamtych czasach. Jakiś manifest polityczny.
Ja bym tu też pewną sytuację dookreślił. Czym innym jest składanie jakichś własnych deklaracji, przemyśleń, czy to społecznych, czy politycznych, jeżeli ma to jakiś intelektualny poziom? Ja tu przywołam na przykład Boba Dylana znowu, Paula McCartneya, Franka Zappę. I to były bardzo nieraz skrajne przemyślenia. A czym innym jest używanie, i to generalnie rzecz biorąc dominujące, krótkiej inwektywy i nazwy nielubianego organizacji partyjnej. I wtedy to ten przekaz jest dosyć ułomny niestety. Jak mówię, nic poza tym, że krzykniemy sobie inwektywy, nic tak naprawdę więcej z tego nie wynika, poza dobrym samopoczuciem może tych artystów i części publiczności. Bo nawet politycznie można całą płytę nagrać, tylko trzeba mieć coś do powiedzenia i mieć jakiś potencjał intelektualny. A jeżeli to się odbywa na zasadzie inwektywa i zadowolenie ogólne, to moim zdaniem jest to chybione, bo to zubaża nas jako społeczeństwo, zubaża nasz język, nasz przekaz kulturowy. To niczemu nie służy. I tego mi brakuje, bo Frank Zappa był jednym z najbardziej upolitycznionych muzyków, a tworzył rzeczy genialne i przekazywał to w formie naprawdę muzyki, która pozostała po 20, 30, 50 latach.
Witamy pana Macieja, Radio Poznań.
No, dzień dobry, ja króciutko zgodzę się z przedmówcą, natomiast nie zgodzę się z tym, co mówił wcześniej. Artysta ma prawo, a wręcz obowiązek zaapelować do społeczeństwa i do swoich słuchaczy. On ma wydźwięk wtedy, czy sprawy ogólnospołeczne, czy sprawy ekologiczne, czy to jak tu w obronie życia, czy przeciwko wojnie. To jest jedyna szansa, żeby coś wykrzyczeć, bo szarego obywatela, który myśli podobnie, nikt nie będzie słyszał.
Dziękuję.
Dla mnie to jest usprawiedliwione i jak najbardziej potrzebne. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, panie Macieju.
Jednak dzisiaj szary obywatel ma jednak kanały, możliwości przekazu, wszystkie YouTube, Spotify nie, ale YouTube i te inne. No to już to nie są czasy lat 80., 70. Ja bym też taki już, że ten szef. Właśnie nastąpiło bardzo rozwinięcie i możliwość poznania opinii. One są nieraz bardzo skrajne, nieraz wulgarne, nieraz intelektualne, ale ten szary obywatel wbrew pozorom ma dzisiaj możliwość powiedzenia i przekazania, co mu na sercu leży.
Ja tylko mam nadzieję, że muzyka pozostanie takim miejscem, gdzie owszem, można manifesty swoje wygłaszać, natomiast pozostanie takim miejscem i taką strefą, gdzie politycy jednak nie będą wchodzili. To musi być zastrzeżone dla artystów, dla publiczności, która właśnie bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne na tym koncercie, my idziemy razem tam wszyscy i o to chodzi, żeby tam się dobrze bawić. I tak właśnie było na Męskim Graniu, między innymi w tym roku, gdzie ludzie naprawdę z bardzo różnymi poglądami politycznymi przyszli słuchać po prostu dobrej muzyki.
I tu się zgadzamy, jeżeli chodzi o cały pomysł Męskiego Grania. Ja muszę powiedzieć z takiego mojego codziennego doświadczenia stojącego w korkach w Poznaniu kierowcy, że jeżeli już widzę w samochodzie kogoś młodego, który ma coś słucha, młodego, no ale w takim przedziale 20-40-50, to dominuje mimo wszystko polski rap. Polski hip-hop.
No właśnie, no, bo o tym byśmy mogli też teraz porozmawiać, bo tak naprawdę w polskiej muzyce są dwa obiegi. Ten oficjalny radiowy taki, gdzie te wszystkie stacje radiowe grają coś tam, a ludzie słuchają zupełnie czegoś innego gdzieś, więc to jest...
To na skalę, jak gdybym miał sobie krzyżyki stawiać w samochodzie, mając zeszycie, co właśnie w dniu dzisiejszym stojąc w korku słuchałem, 90% to jest polski hip-hop.
Aczkolwiek na podstawie...
I to jest potęga.
Na podstawie badań i właśnie zliczania tych wszystkich odsłuchań w serwisach typu Spotify czy YouTube, no to właśnie piosenka i ciebie też bardzo była najczęściej odtwarzaną piosenką w czasie wakacji. I tą piosenką się, proszę Państwa, pożegnamy. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. To też jest ciekawe, że można wylansować zupełnie artystę, który z kosmosu, bo ten Vito Bambino to jest chłopak, który, jak dobrze pamiętam, urodził się na Śląsku, potem wyemigrował do Niemiec, tam występował w teatrach. Widać, że jest bardzo dobry aktorsko przygotowany, też dobrze śpiewa, jeżeli chodzi o emisję głosu i teraz nagle się pojawił właśnie w tym zespole i się okazuje, że nagrywa też swoje piosenki i one też całkiem dobrze brzmią. Ale no to już nie mamy czasu i żegnamy się, proszę Państwa, chyba, że pan dyrektor chciał jakieś słowo.
Nie, mówię, Ewa Demarczyk też pojawiła się kiedyś z kosmosu. To takie, to tak było i tak zawsze, i to jest najpiękniejsze, kiedy artysta nagle objawi się bez całej tej machiny propagandowej korporacji, które jadą według określonego szablonu. Nagle pojawia się, tak jak w tym przypadku, czy za starych czasów, inni artyści i doznajemy zachwytu. I to jest piękne i na to ciągle czekamy, mamy nadzieję, dlatego muzyka będzie z nami zawsze i będzie wywoływała emocje.
W środku dnia, prosto z kosmosu, proszę Państwa. Vito Bambino na koniec z Darią Zawiałów i Dawidem Podsiadło. Arkadiusz Kozłowski, Wojciech Chmielewski, dziękujemy bardzo serdecznie. Do usłyszenia jutro po godzinie 12:15.
Do usłyszenia.